przy mikrofonie Grzegorz Gil. Ostatni, czwarty odcinek dzisiejszej audycji GPS. To pytanie sprzed przerwy dotyczy reakcji Rosji, reakcji Afryki na rosyjską agresję, pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. Ta analiza pokazująca nam pewne tło historyczne, ideologiczne, wyjaśniające, dlaczego Afryka reaguje tak, a nie inaczej, to jedno, a drugie to głos ulicy. Panie profesorze, pan profesor Andrzej Polus, co niesie wieść gminna w Afryce? Te państwa, które pan odwiedził, te głosy, które do pana dobiegają, czy Afryka identyfikuje się z Ukrainą, czy też możemy usłyszeć tutaj głosy, które no, nie byłyby spójne z naszą polską wrażliwością?
Ja w czasie wojny w Ukrainie byłem w Angolii, bardzo prorosyjskim państwu, i w Namibii. To też państwo, które oba te państwa wstrzymały się od głosu i oba są prorosyjskie, mając zajęcia na uniwersytecie dotyczące w Namibii dla studentów i pracowników konfliktu na Ukrainie. No, czasami się czuje tak, że jest się jedyną osobą w sali, która prezentuje inny pogląd niż wszyscy studenci i wszyscy pracownicy naukowi na uniwersytecie.
To znaczy jaki? Jaka jest tam dominująca narracja, panie profesorze?
Ja zanim na to odpowiem, muszę odnieść się do tego, co powiedział profesor Lizak.
Proszę.
Bo ja dodałbym do tego, o ile na poziomie takim meta ja się zgadzam z tym, co zostało powiedziane, ale są jeszcze co najmniej dwa czynniki. Uczestnicząc w spotkaniach European International Relations Research Council, różnych think tanków i też rozmawiając z urzędnikami wspólnot europejskich, ja miałem takie przeświadczenie przed tym głosowaniem, że wiele państw europejskich, a szczególnie Unia Europejska, widziała to głosowanie jako test socjalizacji Afryki. Czy Afryka została socjalizowana do tego stopnia, że podziela wartości, które Europie są miłe.
Okay.
Natomiast rozmawiając z Afrykańczykami, oni za żadne skarby świata nie chcą być postawieni w sytuacji tak, jak to miało miejsce w okresie zimnowojennym, że muszą jasno wybrać i opowiedzieć się za którąś ze stron. I profesor Lizak słusznie zauważył, że 17 państw wstrzymało się od głosu, tylko Erytrea poparła. 27 państw, jeśli dobrze pamiętam to głosowanie, potępiło agresję Rosji na Ukrainę, ale jest 8 państw, Burkina Faso, Etiopia, Kamerun, Maroko, Togo, które wyszły wtedy ze Zgromadzenia Ogólnego ONZ i w ogóle nie zagłosowały. Nie włożyły kart do głosowania i powiedziały, że nie będą taka, dokładnie taka była odpowiedź. Nie będą przez Zachód wpychane w sytuacje, kiedy one jednoznacznie muszą wybrać. I tak naprawdę no, nie wiemy tutaj, czy te głosy były właśnie prorosyjskie, czy prozachodnie. No, ale podróż Siergieja Ławrowa, kiedy odwiedził Etiopię między innymi, no, wskazuje, że raczej te państwa no, nie chcą być wpychane w sytuację, kiedy muszą jednoznacznie powiedzieć i wiedzą, że mogą dostać coś od Rosji, na przykład technologię budowy elektrowni atomowych, zbrojenia. Rosja jest największym dostawcą zbrojeń dla kontynentu afrykańskiego. Transfer technologii. Rosja dysponuje takimi technologiami, które mogą być przekazane Afryce subsaharyjskiej. I dlaczego miałyby w tej sytuacji, w której znajdują się, znowu opowiadać się za kimś i zamykać sobie drogę do dobrych relacji z Federacją Rosyjską, która, jak powiedział profesor Lizak, no, zintensyfikowała bardzo mocno relacje z Afryką. To się było między innymi za sprawą Aleksieja Wasyliewa. On był dyrektorem w Rosyjskiej Akademii Nauk, szefem Instytutu Badań nad Afryką, no, który wprowadził do narracji stwierdzenie, że tak samo jak Afryka, tak i Rosja sprzeciwia się dyktatowi opartego mu na przeszczepianiu europejskich form rozwojowych, tak do Rosji, jak do Afryki, i Rosja będzie rzecznikiem Afryki w środowisku międzynarodowym, no tutaj czytaj w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. I kulminacją tego procesu był szczyt w Soczi w 2019 roku, Rosja-Afryka, gdzie bardzo wielu liderów państw afrykańskich przyjechało. We wtorek przed naszą rozmową rozpoczął się szczyt pierwszy Stany Zjednoczone-Afryka. Barack Obama zorganizował taki quasi-szczyt, ale on, wydaje mi się, się nie liczy. I już dzisiaj Chiny protestują przeciwko temu szczytowi i mówią właśnie, że Stany Zjednoczone zmieniają Afrykę znowu w region peryferyjny, gdzie wojny zastępcze, tak jak miało to miejsce w okresie zimnowojennym, mogą mieć miejsce. Ale Rosja wykorzystuje ten argument Wasiliewa ustami Aleksandra Dugina, bo jeżeli wyciągnąć najniższy wspólny mianownik z tego, Aleksander Dugin po inwazji na Ukrainę powiedział: witam w świecie multipolarnym państwa. Ta wojna nie jest toczona przeciwko Ukrainie, ta wojna jest toczona o nowy porządek świata. Nowy, niezachodni porządek świata, gdzie będzie wiele centrów władzy, a nie tylko Zachód. I Siergiej Ławrow nie mówi o Ukrainie. Siergiej Ławrow mówi właśnie o niesprawiedliwości. Siergiej Ławrow mówi o nowym porządku świata. Ta wojna prezentowana jest przez propagandę rosyjską, i też celowo używam tego słowa, jako wojna, która ma wyzwolić Afrykę, a przynajmniej polepszyć jej miejsce w międzynarodowym podziale pracy, jej pozycję polityczną, no tym, co nazywamy geopolityką. Afryka ma wzrósć i ma widzieć szansę, a nie zagrożenie ze strony tego konfliktu, i powinna grać na zmianę tego systemu, bo ostatnie 60 lat pokazuje, że ani wzrostu gospodarczego, relatywnie oczywiście mówię, bo to, że mieliśmy Afrykę, jeżeli patrząc bezwzględnie, oczywiście w Afryce był wzrost gospodarczy, ale świat ucieka Afryce. Pozycja Afryki w gospodarce światowej maleje z roku na rok, a nie rośnie. I dlatego, no, wiedząc to Ławrow, wiedząc to Rosja, mówi, że ta zmiana, z którą mamy do czynienia, będzie zmianą, która wyjdzie Afryce na dobre. No, tak jak powiedział profesor Lidach, to jest stanowisko propagandowe.
Stanowisko propagandowe, ale mam wrażenie, że troszeczkę no, bardzo atrakcyjna wizja dla przywódców afrykańskich, którzy to kupują, chcąc, nie chcąc, i tu no aż...
I dla społeczeństw.
I dla społeczeństw, które... Tak. Pamiętam naszą rozmowę z panem profesorem Polusem też we Wrocławiu. Był pan w Namibii i mówił o koszulkach z Władimirem Putinem, z jego podobizną.
Tak. Które, 150 dziennie.
No właśnie, które są...
Ludzie chodzą w tych koszulkach.
I ludzie chodzą w tych koszulkach, drodzy państwo. No to nie jest jakiś Monty Python, to są fakty. A zatem Rosja, co by nie mówić, rozgrywa to umiejętnie, w sensie propagandowym. No mam pytanie, bo mamy wiek XXI. No i obecność świata w Afryce, która jest złożona z państw niepodległych. Oczywiście neokolonializm i różnego rodzaju więzy nadal są obecne. Jak reagują Chiny? Tu już pan profesor Polos był łaskaw zauważyć, ten pierwszy szczyt USA-Afryka. Troszkę Amerykanie budzą się z ręką w nocniku. No Chińczycy to forum FOCAC mają już od kilkunastu dobrych lat. Rosja troszeczkę reanimuje się, bo straciła przecież dużo w latach 90. Za sprawą tego konfliktu mam wrażenie, że nadrabia zaległości. Jak na tą wizję rosyjską świata multipolarnego, do którego dopraszana jest Afryka, reagują Chiny? Czy widzą tutaj zagrożenie dla swoich interesów w regionie, czy nie? Ponieważ chodzi im o coś innego. Chodzi im o surowce, chodzi im o metale ziem rzadkich, czyli tak oryginalnie brzmiące pierwiastki jak neodym, dysprost czy prazeodym, A zatem mamy tutaj i korzyści dla Rosji, i korzyści dla Chin i niekoniecznie będą się one zwalczać, będą stały w opozycji. Pan profesor Lizak, Chińczycy, czy oni dostrzegają tutaj jakiekolwiek zagrożenie dla swoich interesów w Afryce, czy raczej business as usual? I no, generalnie rzecz biorąc widzą, że Rosja to mimo wszystko kolos na glinianych nogach.
No chyba tak to właśnie jest. No, Chińczycy oczywiście zawsze traktowali Afrykę bardzo instrumentalnie i to było przede zaangażowanie funkcją potrzeb gospodarczych, rozwijającej się gospodarki Chińskiej Republiki Ludowej. I tak myślę, że będzie jeszcze w dalszym ciągu. Od 2000 roku mamy regularnie co 3 lata zorganizowane spotkania, w których mamy obietnicę oczywiście współpracy. Mamy obietnicę kolejnych inwestycji, rozwoju kontaktów handlowych. Jak wspominałem już chyba wcześniej, od 2009 roku to Chiny są głównym, największym partnerem zewnętrznym, jeśli chodzi o Afrykę jako całość. Rosja próbuje odbudować oczywiście swoją pozycję. Pamiętajmy, że Rosja, wcześniej Związek Radziecki, miała bardzo silne wpływy w wielu państwach afrykańskich w okresie zimnej wojny. Potem jakby kryzys ZSRR, powstanie Rosji i ograniczone jakby możliwości oddziaływania na kontynent afrykański w jakimś mierze ograniczyły aspiracje rosyjskie do zdobywania tejże roli, ale właśnie to też może wcześniej od tego to nie wybrzmiało. Pamiętajmy też o pewnym potencjale pozytywnego nastawienia do Rosji jako podkrypcy Związku Radzieckiego, bo Związek Radziecki był zawsze, przedstawiał siebie jako mocarstwo antykolonialne i popierał ruch antykolonialny w tamtym okresie. Zachód jako odpowiedzialny za kolonializm, Związek Radziecki za swoją ideologią alternatywną wobec dominacji Zachodu czy imperializmu zachodniego funkcjonował wtedy jako pewna alternatywna wizja. Do tego dzisiaj Rosjanie mogą nawiązywać, próbując zdobyć sympatię opinii publicznej w państwach afrykańskich. Chiny w jakiejś mierze też oczywiście do tego odwołały się. Chiny też można przedstawić...
No tak, mają czystą kartę, mają czystą kartę.
Mają czystą kartę. Co więcej, były państwem penetrowanym przez imperializm europejski, przez kilka dekad.
Tak, traktaty nierównoprawne, więc w dużej mierze analogiczna sytuacja do chociażby konferencji berlińskiej. Z zachowaniem oczywiście proporcji.
Oczywiście, więc mogę się przedstawić jako też państwo pokolonialne, w tym znaczeniu, że musiało walczyć z imperializmem zachodnim. I to jest pewien punkt narracji politycznej, pewien wspólny punkt zaczepienia, na który można budować już kolejne, no coś, co mówiąc językiem propagandowym nazywa się wspólnotą interesów, czy wspólnotą losów w stosunkach międzynarodowych. Chiny dzisiaj są potęgą gospodarczą, więc mają siły i środki, aby aktywnie prowadzić politykę na wymiarze afrykańskim. Z zastrzeżeniem, że jak powiedzieliśmy na początku, jest to wymiar przede wszystkim pragmatyczny. To potrzeby Chin, przede wszystkim gospodarcze potrzeby Chin, determinują formy i sposób realizowania ich celów na kontynencie afrykańskim. Chiny są słabo obecne, jeśli chodzi o ten wymiar pozaekonomiczny. Chociaż oczywiście od pewnego czasu mamy próbę budowy bazy morskiej w Dżibuti,
tak,
na wybrzeżu Morza Czerwonego, czy większa obecność Chin, na przykład w ramach misji operacji pokojowych ONZ realizowanych w Afryce. Wcześniej to Chiny nie podejmowały tego typu zadań. To oczywiście tak od dekady, może troszkę więcej, od kilkunastu lat, poprzez tego typu jakby mechanizmy współpracy również próbują zaistnieć na kontynencie afrykańskim, pokazując, że nie tylko tak brutalnie rozumiany biznes, ale również i szersze problemy związane z kształtowaniem środowiska opartego na pokoju i bezpieczeństwie w Afryce są jakby w horyzoncie zainteresowania tegoż mocarstwa. Jeśli chodzi o rywalizację z Rosją, myślę, że na tym etapie tutaj raczej mamy pewną wspólnotę prezentowaną przez liderów obu krajów co do przyszłej wizji porządku światowego, w którym to Zachód i Stany Zjednoczone są tym biegunem siły, który uniemożliwia tworzenie multipolarnego świata. I na tym etapie raczej trudno przewidywać, by doszło do jakiejś poważnej gry interesów między tymi dwoma państwami, dwoma mocarstwami. I wszystko zależy od tego, jak potoczy się przyszłość, jeśli chodzi o relacje w następnych latach, bo z jednej strony Rosja będzie miała problemy prawdopodobnie. Nie wiemy w końcu, jak i kiedy zakończy się wojna na Ukrainie, ale nie sądzę, by Rosja wyszła wzmocniona z tego konfliktu. Chiny też przechodzą bardzo poważne zmiany wewnętrzne. Odejście od modelu opracowanego przez Deng Xiaopinga gdzieś tam jeszcze w latach 80. przez obecnego przywódcę chińskiego, oznacza większy poziom autorytaryzmu politycznego. Pytanie, jak to się odbije na potencjale rozwojowym Chin w przyszłości? Mhm.
No, to jest kluczowe pytanie. Panie profesorze, pozwolę sobie wejść w słowo. Zostało nam 4 minuty, a chcę to pytanie zadać panu profesorowi Andrzejowi Polusowi. Czy Zachód się obudził, jeśli chodzi o grę, ten swoisty Scramble for Africa 2.0? Czy Zachód się obudził, biorąc pod uwagę Chińczyków, biorąc pod uwagę Rosjan, którzy tutaj próbują się odbudować? Czy Zachód dalej śpi, biorąc pod uwagę Francję, Brytyjczyków, no i także Amerykanów?
Ja mam trochę inną refleksję. Mhm. Mi się wydaje, że to polityka chińska bardziej zaczyna się upodabniać obecnie do polityki Zachodu wobec Afryki i w niektórych dziedzinach Chińczycy odrobinę wyprzedzili Zachód i Zachód zaczyna teraz emulować, powtarzać polityki wdrażane przez Chiny. Proszę zobaczyć, że Chińczyków oskarżano o tak zwaną pułapkę zadłużenia, bo Chińczycy wygrywając przetarg od razu mają finansowanie, które jest chińskim kredytem. No i Francuzi teraz socjalizują Chińczyków i tłumaczą im, że zadłużenie wobec, bo Chińczycy stali na stanowisku, że absolutnie pierwszą, drugą transzę kredytu państwo afrykańskie musi spłacić. Tak. Nie akceptowali tego, że może dojść do jakiejś restrukturyzacji długu, a z drugiej strony Zachód nie chciał udzielać dodatkowych kredytów, kiedy wiedział, że te pieniądze zostaną od razu przekazane Chińczykom, żeby te inwestycje, które cały czas są budowane, dalej trwały. I mi się wydaje, że patrząc na restrukturyzację długu, patrząc na to, że Chiny z inicjatywą drogi i szlaku, teraz w Unii Europejskiej mamy Global Gateway, które nikt tego nie mówi głośno, ale to jest przecież próba zrobienia tego samego, co zrobili Chińczycy, tylko że okraszone sosem odnawialnej energii i nowych technologii. Bring Back Better World, to jest amerykańska inicjatywa, którą teraz w Waszyngtonie się promuje. No to jest nic innego jak wersja amerykańska właśnie inicjatywy pasa i drogi, pasa i szlaku. Także wydaje mi się, że zarówno Zachód, jak i Chiny nie tyle rywalizują, to te polityki, które były różne jeszcze 5-10 lat temu i mówiło się o sinokolonializmie, mówiło się o potencjalnej rywalizacji, właśnie Afryka była tym polem walki, chyba teraz stają się coraz bardziej zbieżne. I w kontekście Chin ja bym chciał też uniknąć takiej sytuacji, że my będziemy patrzeć na Chiny jak na miejsce, gdzie z Pekinu prezydent niczym władca marionetek decyduje, co powinno być zrobione, a co zrobione być nie powinno. Tak, to się oczywiście zdarza, ale rozróżnienie na prywatny kapitał chiński, który funkcjonuje w Afryce, mhm. i państwowy kapitał chiński jest niezwykle ważny. Mhm. Angola tutaj wspominana jest najlepszym przykładem państwa chyba najbardziej spenetrowanego przez chiński kapitał w Afryce subsaharyjskiej. Mówiło się, że to nowa chińska kolonia, że grubo ponad 300 tysięcy Chińczyków żyje w Angolii, pracuje w Angolii, właśnie odbudowuje Angolę po wojnie domowej. W momencie, kiedy Chiny zupełnie odcięły finansowanie Angolii, w Angolii zostało około 15 do 20, te dane też nie są pewne, tysięcy Chińczyków, ale zostali tylko inwestorzy prywatni, którzy się nie wycofali. Korporacje państwowe z Angolii wyszły. Różne prowincje mają różne interesy. Armia chińska ma inne czasem interesy niż i prywatny kapitał chiński również w Afryce jest obecny i chyba to rozgraniczenie jest konieczne.
Wojna Rosji na Ukrainie daje Afryce namiastkę, nadzieję na wpływanie na bieg spraw globalnych w wyraźnej kontrze do bycia rozgrywanym, bycia strefą wpływów innych mocarstw zewnętrznych. Tu ten wątek, za który dziękuję panu profesorowi Polusowi, który wybrnął brawurowo z zadanego pytania, to znaczy, że w Afryce Zachód nie tyle się obudził, co zamienia się miejscami, zaczyna stosować strategię chińską. Z kolei Chiny przesuwają się na zachód, są coraz bardziej, no chciałbym powiedzieć, no trochę takie asertywne, merytoryczne w tym sensie. Ostatnie pytanie i w zasadzie ten sam wątek. Pan profesor Wiesław Lizak, ostatnia minuta. Kto dzisiaj ma upper hand? Kto ma inicjatywę, jeśli chodzi o mocarstwa zewnętrzne na kontynencie afrykańskim? Czy to są Chiny, czy to jest Rosja, czy to są wciąż państwa anglosaskie?
Ojejku, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, skoro jest to tylko minuta. Tego się nie da w ten sposób powiedzieć. Tym bardziej, jak mówiliśmy, mamy kraje, w których rzeczywiście obecność chińska jest bardzo, bardzo widoczna. Mamy kraje, które utrzymują dobre kontakty z Francją. No, wycofanie się Francji z Mali w ostatnich latach nie oznaczało, że Francja się wycofała z Afryki Zachodniej jako takiej, no bo zwiększa się obecność, czy została zachowana obecność choćby w osiedlim Nigrze. Tak to musimy zniuansować. Afryka jest po prostu polem rywalizacji w tej chwili. Także przy aprobacie wielu rządów afrykańskich, które wykorzystują to do podniesienia swojej pozycji w ramach systemu międzynarodowego. Także mamy po prostu grę interesów, która będzie trwała jeszcze bardzo długo w regionie.
Mamy do czynienia z przesuwaniem się akcentów, wykrajaniem, proszę wybaczyć tę analogię, do tego tortu afrykańskiego, wykrawaniem dla siebie najbardziej smakowitych kąsków. O Afryce w sensie poznawczym, widzianym przez okulary przemocy epistemicznej, ale też o Afryce, która stanęła na własnych nogach z różnym skutkiem, borykając się z ograniczeniami systemowymi. W drugiej części, w trzeciej też o przypadku marginalizacji Afryki oraz szansie na lepszy XXI wiek, i w czwartej o interesach mocarstw zewnętrznych rozmawiałem w dzisiejszym GPS z panem profesorem Andrzejem Polusem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję także panu profesorowi Wiesławowi Lizakowi za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, dzisiejszy GPS dobiega końca. Mam wrażenie, że tak czy inaczej będziemy się witać z Afryką w wieku XXI. Śledźmy sytuację na kontynencie afrykańskim, bo jest on stosunkowo blisko Europy. Nie można przegapić szans z tym związanych, ale także ryzyk związanych chociażby z eksplozją demograficzną i z tym, że Europa musi reagować, starać się też modernizować w takim sensie pracy organicznej poprzez budowę fabryk, chociażby produkujących mydło, by poprawić standard życia i jednocześnie stabilizować tamtejsze państwa i społeczeństwa, o czym rozmawialiśmy z panem profesorem Polusem i z panem profesorem Lizakiem. Dobranoc Państwu, dbajcie o siebie, do usłyszenia za tydzień.